Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I teraz wspólnie z panem profesorem Andrew Michtą cały świat przemierzymy, przynajmniej ja takie mam założenie. Dzień dobry, panie profesorze. Prosto z, można powiedzieć, prosto z Ameryki trzyma pan profesor rękę na pulsie nie tylko wydarzeń amerykańskich, ale wydarzeń światowych. Dzisiaj w nocy kolejna informacja z Bliskiego Wschodu. Wojska izraelskie albo już są na terenie Libanu, albo zamierzają wejść na teren południowego Libanu. Wojna na Ukrainie. Ameryka kontra Chiny. Co dalej, panie profesorze? Co się dzieje? Jak mamy to czytać? Kto tym wszystkim w ogóle zarządza tym całym chaosem na świecie?
Właśnie problem jest taki, że coraz mniej zarządza. To znaczy te regionalne balanse, które pan tam widzi. Najpierw Europa Wschodnia, Ukraina. Tu jest pełnoskalowa wojna od prawie 3 lat. Front się poszerzył na Bliski Wschód. To jest takie podbrzusze Europy. To z kolei rozciąga resursy Stanów Zjednoczonych w tym kierunku. Tak naprawdę mamy 4 państwa ze sobą współpracujące: Rosja, Chiny, Północna Korea i Iran. Ja to nazywam 8 dyktatur, które są połączone jednym po prostu takim celem, żeby rozbić system, który Stany Zjednoczone i demokracje w sojuszu stworzyły. W związku z tym widzimy sytuację, w której brakuje i Europie, i Stanów Zjednoczonych resursów wojskowych, kiedy odstraszanie nie zadziałało w przeciągu ostatnich 3 lat 3-krotnie. Najpierw Ukraina w 22, potem Hamas uderzający na najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych i potem Iran bezpośrednio atakujący Izrael. To, co Izrael stara się robić, to jest odbudować wiarygodność swoją, będąc bardzo taki proaktywny. No i niestety jesteśmy w sytuacji, której Zachód znajduje się w defensywie.
I jest, czyli ocena, że ta siła jest po stronie osi dyktatur. Wiemy, w jaki sposób jest budowany BRICS. Coraz więcej państw mówi, my chcemy być razem z Chinami i z Rosją. Ostatnio członek NATO, czyli Turcja, powiedziała, my też chcemy tam, bo tam są pieniądze, bo tam jest wzrost gospodarczy, bo tam zaczyna być przesuwane centrum świata.
To jest bardzo ważne, co pan powiedział, dlatego że w Waszyngtonie patrzy się na Chiny jako to, co nazywam problem wojskowy i problem ekonomiczny. W Europie się unika wymiaru wojskowego, mówi się głównie o problemie ekonomicznym. Tak naprawdę jest trzeci wymiar, to jest ten wymiar ideologiczny, o którym pan wspomniał. To znaczy Chińczycy przekonują w tej chwili tak zwane globalne południe, że mają lepszy pomysł na organizowanie systemu ekonomicznego, systemu politycznego. I w tej chwili odbywa się ta walka między tymi dwoma opcjami. No i niestety znów to, co powiedziałem na początku, jesteśmy w defensywie zamiast kształtować tego nowego, ten nowy obszar świata.
Ale jesteśmy w defensywie, a zatrzymajmy się na tym. Lepszy pomysł. Może mają lepszy pomysł, na pewno mają więcej pieniędzy i widać, że postępy, patrzymy sobie na Afrykę, która jest ważnym kontynentem, który teoretycznie mógłby być kontynentem bardzo bogatym i zamożnym. Takim nie jest, ale Chińczycy i Rosjanie tam inwestują.
Tak, oni to robią właśnie dlatego, że w dużej mierze my jesteśmy w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim po okresie 20 lat tak zwanej globalnej wojny z terroryzmem, która zupełnie skonsumowała uwagę i fokus był nie na konkurencji w tych kluczowych obszarach, tak jak Afryka, tak jak Azja, tak jak Europa, dlatego że Europa nadal jest kluczowym teatrem do konkurowania z Rosją i z Chinami, ale myśmy się sfokusowali na tak zwanej globalnej wojnie z terroryzmem. To, że Stany Zjednoczone są tak zmęczone w tej chwili, jeśli chodzi o nadal włączanie się w sprawy międzynarodowe, to jest 20 lat wojny, która niestety nie osiągnęła zamierzonych celów strategicznych.
I Amerykanie się z tych wojen powoli wycofują i powoli zaczynają patrzeć sami na siebie.
Tak i nie. To znaczy jest oczywiście impuls wśród ludzi. To się zaczęło już od 2012 roku, kiedy prezydent Obama mówił o tym piwocie do Azji. No i przez dekadę myśmy wytworzyli taką de facto szkołę ludzi, którzy mówią, że tak naprawdę nie ma konsensusu na zwiększenie wydatków na zbrojenia w Stanach. My wydajemy w tej chwili jakieś 3,1% narodowego dochodu na zbrojenia. To jest połowę tego, co Stany wydawały na zbrojenia w czasie zimnej wojny. Więc ci ludzie uważają, mówię tutaj o takich ludziach jak Bridge Colby, czy taki trochę izolacjonistyczny element w partii republikańskiej, którzy mówi, trzeba się zająć Azją, bo nie ma resursy na 2 teatry. Trzeba oddzielić, zostawić bogatym Europejczykom to, co tutaj powinno być zadaniem Europejczyków. Ja jestem innego zdania. Ja uważam, że teatr Atlantyku i teatr Pacyfiku są tym samym problemem, że jeżeli Stany Stany Zjednoczone stracą wiarygodność na Atlantyku, to będzie miało to bardzo poważne konsekwencje na Pacyfiku. Chodzi po prostu o to, że trzeba wydać pieniądze na zbrojenia, odbudować armię. I tu mówię, przede wszystkim trzeba to zrobić w Europie. No tak. Europejczycy tego nie zrobili.
Ale jest, trzeba wydać pieniądze na armię, to wydaje się oczywiste, tylko skąd wziąć te pieniądze, skoro Stany Zjednoczone są chyba najbardziej zadłużonym krajem na świecie. Europa również prowadziła, wszystkie kraje prowadziły politykę zadłużenia państwa. Francja niewypłacalna, Włochy niewypłacalne, Grecja niewypłacalna, Hiszpania niewypłacalna i tak dalej, i tak dalej. Czyli właściwie ta siła Zachodu, to znaczy Zachód podlega pewnej implozji.
To znaczy brakuje przywództwa i woli politycznej. Znaczy to, że Stany Zjednoczone są chyba w tej chwili jakieś 35 trylionów długu, to jest bezprecedensowe. To, że Europejczycy mają strukturę wydatków, zwłaszcza jeśli chodzi o państwo opiekuńcze, to co widzimy w Niemczech, w dużym stopniu we Francji, niemożność poradzenia sobie z tym, że bez odtworzenia zdolności obronnych będzie pod znakiem zapytania suwerenność państw, dlatego że bezpieczeństwo narodowe to jest nieredukowalna funkcja państwa. I o tym w pewnym stopniu przez te 30 lat dywidendy pokojowe myśmy zapomnieli tak naprawdę. To trzeba odbudować, tylko na to, żeby to się stało, potrzeba jest, żeby przywódcy wyartykułowali, jak poważna jest sytuacja międzynarodowa.
Ale ta oś dyktatur nie będzie czekać, bo przecież to nie jest tak, że Chińczycy powiedzą sobie, dobrze, to my teraz nie będziemy produkować broni, nie będziemy mieli armii, poczekamy, aż Zachód zaczerpnie tego powietrza, jak z powrotem stanie się silny. No nie ma tego czasu.
Nie ma tego czasu, dlatego że tak jak powiedziałem, nasi przeciwnicy operują na zasadzie przygotowania się do konfliktu zbrojnego. My tego nie robimy, dlatego że nadal nasza klasa przywództwa, mówię tutaj i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, przede wszystkim poza flanką, państwa flankowe zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa.
Czyli Polska, Litwa,
Polska, Łotwa, Finlandia, kiedy jestem w Helsinkach, kiedy jestem w Wilnie, czy w Bukareszcie, jest pełne zrozumienie, jak duże jest zagrożenie. Jeżeli jestem dalej od flanki, czy jestem w Berlinie, czy w Paryżu, w Berlinie już nie ma tego poczucia nagłego zagrożenia, bo są i bufory na wschodzie, jest takie oddalenie. W Paryżu słyszę, jak ważny jest południe, Afryka, Sahel, prawda, Morze Śródziemnomorskie. Więc do czego zmierzam? Nie ma zjednoczonej pozycji, jeśli chodzi o poziom zagrożenia. Tak jak było w czasie zimnej wojny, kiedy wszyscy wiedzieli, że w takim wypadku wszyscy są w tej samej łódce.
Największym przeciwnikiem, przynajmniej w Europie, w Unii Europejskiej, jest klimat i zmiany klimatyczne. To jest główny wróg, z którym walczymy.
No niestety, tragedia jest taka z mojej oceny. Tutaj nie chcę wchodzić w debaty, bo nie jestem naukowcem, prawda, od klimatu, czy od biologii, czy od chemii. Natomiast nawet gdyby Europa zamknęła wszelkie swoje operacje przemysłowe, no to kontynent jest jakieś 7-8% prawda, CO2 wydzielin. Więc to, dlaczego Europejczycy w tej chwili zabijają swoją energetykę w sensie konkurencyjności, czyli przemysł zaczyna wychodzić. I gospodarkę, no bo bez tego będzie po prostu emigracja przemysłu z tego kontynentu. To jest temat na rozmowę wewnątrz Unii Europejskiej, dlaczego doszło.
Ale
do tego.
Jest taki znak zapytania, czy pojawia się w ogóle w tej debacie. Demokraci, jak rządzą w Stanach Zjednoczonych, też dbają o klimat. To też ich jest jeden z głównych sztandarów.
To jest, natomiast jeżeli słucha pan tego, o czym mówi Donald Trump, to on bardzo lubi mówić drill baby drill, czyli że będzie, jeżeli będzie jego administracja, no to on powróci do produkcji energii i gazu i oleju. I on mówi o konkurencyjności gospodarki przede wszystkim. Czyli są trochę takie dwie różne wizje tego, co należy robić.
No to właśnie, popatrzmy na te dwie różne wizje Ameryki, wybory amerykańskie, też bardzo dramatyczne.
No są tak dramatyczne, muszę panu powiedzieć, ja nie pamiętam czegoś takiego od końca lat 70. To znaczy, żeby była społeczność tak podzielona, jak jest w tej chwili. Klasa średnia, proszę pamiętać, w Stanach Zjednoczonych się skurczyła do około 50% całej społeczności. A klasa średnia w Stanach zawsze była tym ośrodkiem stabilności, bo jest konserwatywna przez małe C. To znaczy marzy o staniu się klasą wyższą, obawia się, żeby nie spadła poniżej, więc nie daje się łatwo radykalizować. To, że kurczy się klasa średnia, te ekstremy problemy robią się coraz bardziej istotne w tej polityce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jesteśmy w takim cyklu wyborczym, który no, po prostu nie można było sobie wyobrazić. Proszę pamiętać. Zamach na prezydenta Trumpa, prawda? Po tym wszystkim nagła zmiana kandydata, kiedy była decyzja w Partii Demokratycznej, że Joe Biden jest już niestety niezdolny, jeśli chodzi o jego zdrowie, żeby być kandydatem. Drugi zamach na prezydenta Trumpa, również po tym w tej chwili huragan, który mamy Helene, więc tego nie można sobie wymyśleć. To jest jakiś cykl wydarzeń, który wydaje się, że jedziemy na takim roller coaster, prawda, w górę i w dół. Jeśli pan spojrzy na polling, no to są kilkupunktowe różnice, więc tak naprawdę oni idą łeb w łeb.
Idą w łeb w łeb, ale te zdarzenia... Czy można powiedzieć, komu, któremu z kandydatów czy kandydatce są bardziej na rękę?
To zależy. To znaczy, z jednej strony Trump jest no, do pewnego stopnia znaną istotą, dlatego że ma ten legat tych 4 lat. Harris powinna być znaną, bo ona ma prawie 4 lata, 3 i parę, i będąc wiceprezydentem. Ale jednak ona naprawdę nie jest znana z tego tytułu, że nie została zdefiniowana. Być wiceprezydentem jednak to jest drugorzędna rola. To jest, mimo tego, że Trump próbuje mówić o tym, że to jest administracja Harris i Bidena, a nie, prawda, tylko Bidena, do tej pory ona nie jest łączona z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 4 lata. Proszę pamiętać o jednym. Wybory są zawsze referendum odnośnie tego, kto jest obecnie prezydentem. Czy się lepiej podoba, powodzi dzisiaj w porównaniu do tego, gdzie byłeś 4 lata temu.
I jak Amerykanie na to odpowiedzą?
No, inflacja jest wysoka. Właśnie jadąc tutaj widziałem wypowiedź jednego z ludzi z Ohio, który mówił, mnie naprawdę nie obchodzą ci ani ten kandydat, ani ten kandydat. Ja będę głosował w zależności od tego, czy benzyna pójdzie w górę, czy galon będzie więcej kosztował, czy nie. Czyli jeżeli on tak będzie głosował, no to uderzy to w Harris, bo on będzie wtedy głosował, że inflacja jest za wysoka, że ceny idą w górę. Następna sprawa, no to jest to, do jakiego stopnia ludzie są optymistyczni co do przyszłości, prawda? I tutaj narracja Trumpa w tym sensie, że on odbuduje tą prosperity amerykańską, że w czasie jego prezydentury nie było wojny, to dosyć dobrze gra w części elektoratu. Tak naprawdę chodzi o kilka stanów, gdzie te wybory będą zadecydowane. W 2016 w jednym ze stanów to było 77 tysięcy chyba głosów, które zmieniły los. Czyli nawet jeżeli w naszym systemie wygra ktoś większość głosów, ale nie wygra głosów elektorskich, no to niestety ta osoba, która nie wygrała głosów elektorskich w większości, nie będzie prezydentem.
To jest prawda, że te wybory amerykańskie są bardzo ważne, bo są dwie wizje świata. Kiedyś było tak, że demokraci, republikanie, ale w gruncie rzeczy to były Stany Zjednoczone, to są dwie różne Ameryki. Jak wygra Donald Trump, jakie będą konsekwencje dla świata, dla Ukrainy, dla Polski, dla Izraela?
Są dwie rzeczy tutaj. Znaczy, zgadzam się, że te podziały dochodzą do poziomu takiego, że ludzie myślą w kategoriach partyzanckich, jak my to mówimy, a nie w kategoriach narodowych. Tradycją polityki amerykańskiej było to, że konkurujemy w wyborach, prawda, pan wygrywa, ja przegrywam, podajemy sobie ręce, ja pana trzymam tutaj, że tak powiem, nogi do ognia, żeby pan robił to, co pan obiecał zrobić, ale nadal oboje jesteśmy częścią gry politycznej. Radykalizacja i podziały doprowadziły do tego teraz, że pan wygrywa, ja przegrywam i pan wtedy się stara mnie zupełnie wyrzucić poza politykę.
Tak się dzieje teraz w Polsce.
Tak się dzieje niestety w większości państw, dlatego że ja uważam, że Zachód szeroko pojmowany przechodzi bardzo duży kryzys, w których społeczności w jednym, w drugim, w trzecim wypadku, niech pan spojrzy na wybory we Francji, na wybory we wschodnich landach, w Niemczech, na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na to, co się teraz stało w Austrii. Elektorat po prostu patrzy na elity polityczne i mówi, nie jesteście w stanie załatwić tego, co dla nas dużo znaczy. I to jest taki kryzys kompetencji w dużym stopniu.
To też jest kryzys koncepcji. Mam wrażenie, że elity bardzo się dziwią, dlaczego ruchy prawicowe albo też skrajnie lewicowe wygrywają, a nie odpowiadają na pytanie w prosty sposób. My źle prowadzimy politykę.
To jest niezwykle istotny element. Proszę pamiętać, ja wróciłem do Stanów Zjednoczonych z Europy po 7 latach pracy w Niemczech jakiś prawie 12 miesięcy temu. I pamiętam w czasie kolacji, zaraz po powrocie, jakieś półtora miesiąca, jeden z gospodarzy użył wyrażenia flyover country, czyli kraj, nad którym się przelatuje. To znaczy wśród elit, czy z zachodniego wybrzeża, czy ze wschodniego wybrzeża, jest takie pojęcie, że ten cały heartland amerykański to jest część, nad czym się przelatuje, ale to nie jest tak naprawdę część tego, gdzie dzieją się rzeczy istotne. I ja wtedy go zapytałem, no jeżeli chcesz być częścią elity, która jest przy władzy, powinieneś przynajmniej lubić swoich obywateli, współobywateli, rozumieć, rozmawiać z nimi. W czasie globalizacji przez tych ostatnie 30-40 lat wschodnie wybrzeże i zachodnie wybrzeże no zarobiły ogromne pieniądze. Ja nazywam to digitalną arystokracją na zachodnim wybrzeżu. To są ludzie z tych wszystkich korporacji, prawda, z ery internetu, no i finansjera na wschodnim wybrzeżu. Natomiast jeżeli chodzi o struktury przemysłowe w kraju, ci ludzie, którzy kiedyś byli tymi blue collar workers, oni są przegranymi. Więc ta wściekłość, którą pan widzi, to zdenerwowanie, to domaganie się zmiany, to pytanie, kto jest właścicielem kraju, to jest co napędza te podziały. A z drugiej strony elity nie chcą uznać tego, że jednak coś niedobrego się dzieje.
Kiedy patrzymy na to, w jaki sposób wzrasta majątek tej 1% najbogatszych, to widzimy, że właściwie to oni mają sterowniki tego świata.
No tak, dlatego że większość korporacji, do pewnego stopnia ma pan rację, większość korporacji jest w tej chwili warta więcej niż dochody narodowe szeregu państw, prawda? Więc, a poza tym to, co zrobiliśmy w czasie globalizacji, to myśmy oddzielili funkcję bezpieczeństwa narodowego od polityki ekonomicznej. W czasie zimnej wojny na przykład korporacje nie mogły sprzedać Rosjanom nawet podstawowych komputerów Intel PC, dlatego że to było nazywane dual use technology, czyli to mogło być używane i wojskowo, i niewojskowo. I na to miało coś, co się nazywało COCOM restrictions. To było koordynujący komitet, jeśli chodziło o eksport. Po zakończeniu zimnej wojny ten element tych spraw bezpieczeństwa wyjęty i nagle otworzyła się ogromne zaplecze siły roboczej, niemalże niewolniczo taniej w Chinach, rura energetyczna Rosji i te koncepcje bezpieczeństwa narodowego, narodowości, to zostało wyjęte z rozmowy. Czyli w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której w dużym stopniu korporacje stały się niezależnymi aktorami.
Niezależni aktorzy, którzy mają wpływ na to, między innymi, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
W ogromnym stopniu.
Jak jest ten wielki kapitał? Wiemy o tym, co właściciel, co Musk postanowił, tak powiedział, popieram Donalda Trumpa, udzielił takiego wywiadu, który wstrząsnął demokratycznymi elitami amerykańskimi, a jak pozostali uczestnicy tej wielkiej kapitałowej gry są po której stronie?
Większość dużych korporacji jest po stronie Partii Demokratycznej, znaczy nastąpiły pewne zmiany, jeśli chodzi o strukturę tej bazy poszczególnych partii politycznych. Demokraci kiedyś byli partią ludzi, właśnie tymi robotników, klasy średniej, mniejszości etnicznej. W tej chwili są coraz bardziej partią, w której właśnie te największe korporacje funkcjonują. Zaplecze Trumpa to są w dużym stopniu ci ludzie, którzy już nie czują się członkami Partii Demokratycznej, czują się pozostawieni. Ci ludzie, którzy w pewnym stopniu przegrali w tym wyścigu globalizacji i którzy chcą z drugiej strony odbudować sposób życia, styl życia, który wydaje mi się
tylko im odchodzi. Jak ten sen amerykański. Była taka książka jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich na początku XXI wieku, chyba wyszła, Samobójstwo supermocarstwa, w którym pokazywał ten proces, w którym najpierw był kapitał i kapitalizm i energia ludzka była ważna, a teraz Ameryka staje się, tak jak Europa, Ameryką urzędników. Znaczy mieć karierę, znaczy pójść do jakiegoś urzędu, dostać jakąś pieczątkę i powiedzieć sobie, dobrze, to ja pracuję, jestem bezpieczny, chyba że zabraknie pieniędzy w budżecie.
Także nie jest. To znaczy ja uważam, że mimo tego, znów powołam się na lata 70. Koniec lat 70. to był okres hiperinflacji. To był ogromny kac moralny po przegranej wojnie w Wietnamie. To była bardzo wysoka kryminalność, jeśli chodziło o miasta. Tutaj dodam disco music, której nie znosiłem. Więc to był okres dużego kryzysu. Wszystko się zmieniło po wyborze Ronalda Reagana.
Film o Reaganie teraz jest. Trzeba pójść do kina, to pamiętamy.
Zachęcam.
O tym.
Ale to zmieniło zupełnie spojrzenie na świat, tak zwanych yapi, ludzie, którzy nagle było morning in America, prawda? Reagan prowadził trzeci największy build-up, jeśli chodzi o wojsko amerykańskie. To, czym jeździ armia w tej chwili, od Abramsów poprzez Bradley, to jest wszystko z okresu Reagana, unowocześniane przez lata. Do czego zmierzam? Ja uważam, że te stresy i wstrząsy, które pan widzi w Stanach Zjednoczonych, można je uważać za kryzys, bo one są kryzysem, ale z drugiej strony dla mnie również są czymś bardzo pozytywnym, bo to jest element witalności amerykańskiego życia politycznego.
Czyli wierzy pan nadal w ten amerykański sen, chociaż ta odnowa Ameryki za pomocą wielkiego długu się zrobiła i teraz nawet Donald Trump mówi o tym, że trzeba zmienić strukturę Federalnej Rezerwy, że prezydent powinien mieć wpływ na to, w jaki sposób pieniądz jest kreowany w Ameryce.
To znaczy dolar nadal pozostaje jedną z największych takich siłowych elementów amerykańskiego wpływu na świat. 60% wszystkich transakcji nadal jest dolaryzowanych. Czyli i proszę pamiętać, że część tego braku odpowiedzialności elit amerykańskich polega na tym, że my pożyczamy we własnej walucie. Czyli można tutaj zachowywać się w sposób taki, który w innych sytuacjach nie byłby możliwy. Ja uważam, że biorąc pod uwagę i zasoby ludzkie, i potencjał amerykańskiego R&D base, potrzeba głębokich reform, jeśli chodzi o system edukacyjny. Tego potrzeba jest dużego programu reindustrializacji Stanów Zjednoczonych, ale to można zrobić.
Ale to
kwestia jest kwestia przywództwa.
I to ma bardziej Trump, czy bardziej pani Harris?
Wie pan, to są dziwne wybory. Znaczy, Trump jest bardziej tradycjonalny w tym sensie, że on uważa, że trzeba wrócić do prywatnego biznesu, trzeba wrócić do konserwatywnych wartości i z drugiej strony Harris była bardzo lewicowa i progresywna, kiedy była jeszcze w Kalifornii, później kiedy była senatorem. W tej chwili jest narracja taka, że to jest tradycyjny liberał, to znaczy ona się redefiniuje w czasie tych wyborów.
Czyli mniejsze podatki, więcej wolności.
Więc to jest Trump, natomiast ona jest bardziej o tym, że wybieramy przyszłość, jestem z klasy średniej, czyli... Muszę panu powiedzieć, że tak naprawdę ja nie patrzyłbym w tej chwili na deklaracje, tylko patrzyłbym na to, kto będzie najprawdopodobniej w zapleczu politycznym i przyszłych ministra w tych rządach.
Jak pan patrzy na zaplecze, czy już widać to zaplecze i Trumpa, i pani Harris?
Widać. To znaczy, z jednej strony ja nie jestem przekonany, że w takim stopniu jak administracja Bidena, no, opierała się w dużym stopniu na staffersach, którzy wychodzili z administracji Obamy, czy byli współpracownikami Bidena, czy trochę dalej od nich. O tyle nie wiemy tak naprawdę, kim otoczy się Harris, dlatego że ona dosłownie wskoczyła w ten wyścig, no przed chwilą, tak można powiedzieć. Czyli nie ma, przez trzy lata narracja była taka, że prezydent Biden będzie kandydatem, że on jest wspaniale się czuje, jest niezwykle intelektualnie, prawda, włączony. I nagle ta zmiana doprowadziła do tego, że my nie mamy możliwości oceny, w jaki sposób ten staw się buduje. Proszę pamiętać, że Kamala Harris nie wygrała w żadnych prawyborach. Nie ma, ona się stała nagle tym kandydatem.
Wskazane.
Trump jest inny. Trump wiemy na przykład, że o ile w czasie pierwszej prezydentury on polegał na zapleczu tego establishmentu, ja jestem przekonany, że w tej chwili Trump nie będzie ufał nikomu poza ludźmi, którzy są najbliżej jego i jego rodziny.
No to w jaki sposób rządzić Stanami Zjednoczonymi?
Można. To znaczy, dojdzie do dużych wstrząsów wewnątrz tego establishmentu. Między styczniem a marcem w Stanach, to jest taki okres, w którym ci, którzy byli w siodle, wysiadają z tego siodła, pakują się, wyjeżdżają, a ci nowi wsiadają w to siodło. Czyli ten okres między styczniem a marcem będzie okresem, w którym tak naprawdę zobaczy pan, patrząc na staw, który wchodzi, jaka będzie ta następna administracja. Ale wracam do tego. W mojej ocenie Donald Trump, jeżeli zostanie prezydentem, będzie się opierał nie na tych ludziach, którym establishment partyjny podsuwa. Słyszał pan o projekt 2025 na przykład. To była próba skonsolidowania resume ludzi, którzy mają wejść do administracji. Trump się od tego odciął. Nie sądzę, że on zupełnie zignoruje tych ludzi, bo potrzebne będzie zaplecze, ale jednak on będzie w tej chwili się starał nie być w sytuacji w takiej, jak był przedtem, że ludzie z establishmentu partyjnego czy politycznego starały się go w jakiś sposób kontrolować. W Europie i to, co mówiłem kolegom w Niemczech, kiedy jeszcze pracowałem w Garmisch, większość Europejczyków myśli w kategoriach takich, że rządy są tworzone przez parlamenty, prawda? No, z małymi wyjątkami. W Stanach Zjednoczonych wybiera się de facto króla. My go nie nazywamy królem, ale jeżeli chodzi o siły egzekutywne prezydentury, to są ogromne. Więc w końcowej analizie to, co zadecyduje prezydent, w sensie ja chcę pracować z tymi ludźmi, z innymi ludźmi, będzie kluczowe.
A dla nas kluczowe będą decyzje dotyczące zarówno Polski, Trójmorza, jak i przyszłości Ukrainy. Tutaj to stanowisko Trumpa jest jakie?
Znaczy, Trump w tej chwili jest w mojej ocenie taki, że chce zakończyć wojnę na Ukrainie.
Ale jak?
Ja powiem, znaczy nikt nie wie poza Trumpem, jak on to zrobi, natomiast ja uważam, że dojdzie do tego, że on złoży propozycję Rosjanom, żeby tę wojnę zakończyć. Ja uważam, że Rosjanie tego nie przyjmą, dlatego że Putin jest przekonany, że on w tej chwili jest na tej linii wygrywającej. I wtedy nie zdziwiłby się, że Trump zwróci się do wojska i do rządu i powie, dobrze, dajcie Ukrainie środki, dajcie im limit czasowy. I jeżeli nie uda im się doprowadzić do sytuacji, w której jest możliwa prawdziwa negocjacja, no to wtedy musimy zamknąć całą sprawę. Do czego zmierzam? Obecna polityka administracji Bidena, to as long as it takes, którą pan widzi, prawda, tak długo jak to będzie trwało, tak naprawdę nie oferuje wizji wiktorii w Ukrainie, prawda, dlatego że...
Tylko przy takie ewentualne przetrwanie z lekką przewagą Rosji.
Tak, tylko, znaczy nawet nie to, że z lekką przewagą Rosji. Jeżeli ludzie jak Scholz mówią, Rosja nie może wygrać, Ukraina nie może przegrać, to co to naprawdę znaczy? Jeżeli będziemy nadal operować na zasadzie tej wojny atrycji, czyli dajemy Ukrainie tyle pomocy, żeby nie przegrała, żeby się utrzymała w tej walce, ale ograniczamy jej możliwości uderzania głębokiego w jakieś tam rosyjskie asety, rafinerie, prawda, składy broni, no to tak naprawdę, patrząc na to, że Rosja ma najprawdopodobniej 4 razy tyle ludności w tej chwili, Ukraińcy mają w mojej ocenie jakieś 25 do 30 milionów max w Ukrainie. Proszę pamiętać, że Ukraina miała 52 miliony ludzi, kiedy się stała niepodległa. W 22 roku, kiedy Rosjanie uderzyli, tam było jakieś 40 milionów ludzi. Więc jeżeli tak będziemy nadal prowadzić tę wojnę, no to wiemy, jak się to skończy. Po prostu największym asetem, który zacznie brakować Ukrainie, będą po prostu ludzie. I tutaj potrzebna jest zmiana strategii, jeżeli ma dojść do jakiegoś zakończenia tej wojny. Druga sprawa to jest, Stany Zjednoczone muszą zmienić sposób, w jaki pracują z sojusznikami w NATO. To znaczy, my w tej chwili operujemy na tej zasadzie, że utrzymanie tej jedności politycznej jest kluczowe. Natomiast sojusz jest podzielony, jeśli chodzi o apetyt na podejmowanie ryzyka. Im dalej pan jest od flanki, tym inaczej to wygląda, prawda? To, o czym już mówiliśmy. Praca z przede wszystkim z północno-wschodnim korytarzem po wyjściu Finlandii i Szwecji. W mojej ocenie to będzie kluczowa relacja wewnątrz sojuszu dla Stanów Zjednoczonych.
To właśnie mówimy o tych akcentach, które są kładzione na politykę amerykańską. Czy Berlin, czy kraje wschodniej flanki. Za czasów Trumpa mówiliśmy bardzo dużo o bukareszteńskiej dziewiątce, mówiliśmy bardzo dużo o Trójmorzu. Teraz to wszystko się zmieniło. I właściwie Trójmorze i ta flanka jakoś jest przynajmniej w narracji nieobecna.
Trójmorze to dla mnie jest trochę takim konceptem, który dobrze się sprzedaje w Waszyngtonie nadal. To istnieje jako koncept. Jeżeli pan spojrzy bliżej na ten region, to tak naprawdę północna część jest inna od tego, co widzi pan na południu. Wejście Finlandii i Szwecji przerzuciło środek ciężkości sojuszu na północ. Finlandia ma najsilniejszą konwencjonalną artylerię. To małe państwo, 5,5 miliona ludzi, ma armię, która może być w przeciągu kilku tygodni 280-tysięczna. Finowie mogą zmobilizować prawie 800 tysięcy wojskowych i cywilów w wypadku wojny. Cała ta obrona terytorialna, która tam jest, mobilizacja. Każdy służy w wojsku od 18 do 60 roku życia. Szwedzi mają poważny przemysł zbrojeniowy. To, czego brakuje w tej chwili w państwach zachodniej Europy. Więc nagle to, że te państwa weszły do sojuszu, to również dało pewną głębię strategiczną państwom bałtyckim. I ja zresztą piszę o tym od jakiegoś czasu. Tak zwane force posture, czyli to, gdzie są bazy amerykańskie, w tej chwili to są raczej legaty zimnej wojny. To, że mamy bazy w Niemczech, to dlatego, że Republika Bońska była tak naprawdę krajem frontowym, tym, co jest w tej chwili Polska. Stany Zjednoczone potrzebują, w mojej ocenie, stałych baz albo w Finlandii, przynajmniej na jedną brygadę, Brigade Combat Team, albo w państwach bałtyckich, dwie w Polsce, jedna w Rumunii. Poza tym sprawa...
Ale czy w ogóle jest taka wola ze strony na przykład Donalda Trumpa albo demokratów?
Nie. Znaczy, my jesteśmy rotacyjni już tutaj, tylko chodzi o przejście od rotacyjnej do stałej obecności. Żołnierze, no po prostu służenie rotacyjne, bez rodzin, bez szkół, bez tego wszystkiego, jest bardzo uciążliwe. A poza tym, jeśli chodzi o odstraszanie, no to ta obecność, czy to rotacyjna, czy stała, jest tak naprawdę tym tripwire, który daje message Rosjanom, że tutaj nie wolno wejść. Ja uważam, że ta dyskusja się posunie w tym kierunku. Najważniejsza rzecz, o której musimy mówić. Europa musi odbudować konwencjonalne siły zbrojne. Bez tego nie będzie wsparcia w kongresie. Dlaczego? Mówimy o pół biliona ludzi na kontynencie, bardzo bogaty kontynent, w porównaniu do Rosji, która jest jakieś 140 milionów, które ma bardzo mały GDP, to, że Europa nie jest w stanie wystawić wojska konwencjonalnego, jest po prostu nie do przyjęcia. To jest podstawa odbudowywania odstraszenia.
Ale to jest jedna z koncepcji centralizacji Europy, która z kolei jest wbrew w zasadzie, nie wiem, suwerenności i samostanowienia. I to jest też tutaj jest ta europejska sprzeczność.
Tak, ale wie pan, ja piszę od dawna o tym, że nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby mieć relacje z jakąś centralizowaną strukturą, dlatego że największe wpływy i możliwości relacji dla Stanów Zjednoczonych są bilateralne. To znaczy jest to możliwość działania z różnymi stolicami, dlatego że interesy są niekoniecznie takie same. A druga sprawa to jest ta, że jeżeli Europa pójdzie w kierunku budowania jakichś centralnych struktur wojskowych, no to tak naprawdę odbędzie się to kosztem sojuszu. Dlatego że to wojsko, te pieniądze albo pójdą w jednym kierunku, albo w drugim. Europa powinna wydać pieniądze na stworzenie autentycznych zdolności bojowych wewnątrz struktur NATO, żeby naprawdę urzeczywistnić te plany regionalne. Natomiast wymyślanie jakiegoś nowego komisarza od spraw uzbrojenia czy bezpieczeństwa, to jest dla mnie takie typowe multiplikacja instytucji zamiast zajęcie się konkretami.
Patrzymy na prezydenta Putina. Gotów jest do i Rosja jest gotowa do takiej większej, bardziej do większej wojny, krótko mówiąc, do wojny z NATO?
Rosja rekonstytuuje swoje siły. To znaczy w 23 roku myśmy oceniali, że jakieś 1300-1500 czołgów rocznie Rosja wkłada w swoje siły zbrojne. To nie jest nowa produkcja, to jest większość, to jest wyciąganie starych czołgów postsowieckich. Produkcja jakieś 10-15% może nowych. W porównaniu do tego, co posiadają państwa zachodnie, można się różnić od co do konkretnych liczb. Jakieś 250, może 300 czołgów w Bundeswehrze, połowa z tego jeździ. Brytyjczycy jakieś 200, może nawet 130 znów. Holandia nie ma żadnych czołgów w tej chwili. Polska wysłała na Ukrainę setki czołgów. Tu jest znów różne oceny, czy 350, czy więcej haubic. Więc odbudowanie potencjału zbrojnego w porównaniu do tego, co robią Rosjanie. Siły rosyjskie lądowe zostały poważnie poturbowane przez Ukrainę. Putin właśnie zaczyna następny cykl mobilizacyjny. Lotnictwo prawie niedotknięte, zwłaszcza lotnictwo strategiczne. Marynarka też niewiele dotknięta. Rosjanie są w systemie produkcji wojennej. Chińczycy produkują, naprawdę wypuszczają odpowiednik floty brytyjskiej, prawda, co dwa miesiące, jeśli chodzi o produkcję numeryczną okrętów. Czyli odbywa się pełnoskalowe zbrojenie zarówno Rosji, jak i Chin. My niestety na to nie odpowiadamy. I dlatego znów wracam do tego, co powiedziałem.
No to Europejczycy to muszą wojnę.
To znaczy, jeżeli doszłoby w tej chwili do konfliktu w Europie, koszty w mojej ocenie byłyby bardzo wysokie tego, żeby Europa mogła się obronić i pokonać Rosję. Ja uważam, że NATO nadal ma, biorąc pod uwagę zarówno środki amerykańskie, proszę pamiętać, że są tysiące czołgów, które siedzą na pustyni w Kalifornii, które Stany Zjednoczone mogą przerzucić, ale problem jest taki, że numerycznie, jeżeli pan spojrzy na wielkość sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, w tak zwanym NDAA to jest 1,3 miliony ludzi w tej chwili. Nigdy siły wojskowe Stanów nie były mniejsze niż 2 miliony, więc to trzeba odbudować. Senator Wicker mówi, potrzeba jest minimum 5% dochodu narodowego na zbrojenia plus, on to nazywa pokoleniową inwestycją w obronność. Po 20 latach globalnej wojny z terroryzmem, kiedy to zreformatowało wojsko amerykańskie na te operacje, prawda, out of areas, jak my to mówiliśmy, wracamy do tradycyjnej państwo na państwo i tutaj jest kwestia, jak szybko sojusz odbuduje zdolności w stosunku do tego, jak szybko Rosjanie rekonstytuują swoje siły. Jeżeli my to zrobimy, odstraszymy efektywnie Rosjan.
To tylko Izrael, rozumiem, przygotowywał się do wojny, co widać na podstawie tych ostatnich 3 tygodni. Najpierw Patriot, teraz samoloty F-35 i precyzyjne bombardowania w Bejrucie.
To znaczy Izrael w mojej ocenie nadrabia to, co było ogromnym siniakiem po tym ataku Hamasu. Dlatego, że Izrael zakładał, że jest w stanie, wywiadowczo mówiąc, kontrolować sytuację, rozumieć, widzieć, co się będzie dziać. Te ataki na Hamas, na Hezbollah, na w tej chwili wejście do Libanu, to jest bardzo zdecydowana próba odbudowania odstraszania. Proszę pamiętać o dwóch rzeczach. Odstraszanie to nie tylko zdolności, ale również pokazanie, że ma się wolę polityczną, żeby tych zdolności użyć. To, że my mamy coraz większą trudność, jeśli chodzi o odstraszanie, czy to Rosjan, czy Chińczyków, jest, że oni coraz bardziej kwestionują naszą wolę polityczną odpowiedzi w wypadku zagrożenia. I wracam do tego, czym musi być przywództwo, dlaczego są tak ważne te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i to, co się dzieje w Europie. Przez 30 lat tej dywidendy pokojowej, tego dobrobytu, prawda, no dobrobyt tworzy menadżerów, prawda, nie tworzy tak naprawdę twardych przywódców. Jesteśmy w tej chwili w sytuacji kryzysowej i albo ten kryzys wytworzy tą klasę przywódczą, która będzie w stanie stanąć na wysokości zadania, albo będziemy mieli, no niestety, jakieś dramatyczne wydarzenia.
Klasa przywódcza, ale to będą dyktatorzy, autokraci? Czy myśli pan profesor, że demokracja i wolność człowieka się w tym wszystkim obroni?
Moje pieniądze są na demokracji. Zmobilizowane demokracje w każdej sytuacji wygrają, w mojej ocenie. Tylko proszę pamiętać, największe kryzysy FDR w czasie II wojny światowej, Ronald Reagan po latach 70. Demokracje są w stanie wyprodukować tego rodzaju ludzi. Tylko niestety no, jesteśmy w sytuacji w takiej w tej chwili, że musimy dojść do tego momentu.
To jeszcze spójrzmy na sytuację w Polsce, na polską politykę i to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Pan profesor jak to ocenia?
Znaczy ja nie chcę wchodzić we wewnętrzne debaty, ale powiem jedną rzecz. Biorąc pod uwagę zagrożenie poza państwem, znaczy ten pożar, który się w tej chwili odbywa na Ukrainie. Jednym z podstawowych elementów jest stworzenie konsensusu politycznego. To znaczy to zagrożenie zewnętrzne powinno być ważniejsze od podziałów politycznych wewnątrz kraju. Dlatego, że w końcowej analizie to nie jest wojsko, które idzie na wojnę. To są narody, to są państwa. Czyli skonsolidowanie struktur państwowych, stworzenia konsensusu odnośnie bezpieczeństwa narodowego.
Idziemy w innym kierunku.
No to jest pytanie, które pan powinien zadawać własnym politykom tutaj na ten temat.
Zadaję.
I dobrze. Tak powinno być. Dlatego, że wracam do jednej rzeczy. Państwo, które jest podzielone, sfragmentaryzowane, znajdzie się w trudnej sytuacji w wypadku kryzysu.
To prawda, panie profesorze.
Okej.
Okay. No dobrze, mam nadzieję, panie profesorze, że uda nam się jeszcze przed tymi wyborami amerykańskimi spotkać, jak nie osobiście, to przynajmniej za pomocą nowoczesnej technologii. A dlaczego ten Musk popiera Trumpa?
Musk jest bardzo ciekawą osobowością. To jest człowiek, który, że tak powiem, surfuje wszystkie najciekawsze elementy i naszej gospodarki, i innowacyjności. A co do jego osobistych wyborów, no to musi pan go zaprosić do siebie do studia i z nim pan musi na ten temat
porozmawiać. Jeżeli tylko pan profesor ma kontakt, to bardzo chętnie.
No, przekażę w takim razie jego stafowi.
Bardzo serdecznie za to dziękuję. Patrzę, jakie jest godzina 8:54. Nie zapominamy, proszę państwa, o zbiórce. Nie zapominamy o tym, że ta zbiórka będzie trwała jeszcze kilka dni. Tak, dla CPK. CPK, panie profesorze, dobry pomysł był czy zły?
Ogromnie ważny. Zresztą, wie pan, tak jak powiedziałem, ja się nie mieszam do wewnętrznych debat, ale w jednym wypadku z panem Budziszem zgodziłem się zrobić artykuł dla Rzeczpospolitej. Nie wchodząc w sprawy ekonomiczne, Polska potrzebuje, jeśli chodzi o mobilność wojskową, portu lotniczego połączonego koleją i autostradami. To jest kluczowe dla bezpieczeństwa regionu.
Czyli to jest strategicznie ważne i bardzo też ważne z punktu widzenia tego kapitalizmu, czyli przepływu pieniądza, prawda? Możemy być bogatsi od Ameryki kiedyś?
To wszystko zależy od Polski. No,
od inwencji.
Przedsiębiorczości Polaków.
To takie już trochę pana profesora z uśmiechem na sprawy polskie wciągam do dyskusji, ale tak, Intel miał budować, nie buduje. To wiadomo z powodów własnych, chociaż też długo się zastanawialiśmy nad tym, czy dobrze zrobił rząd premiera Morawieckiego, że zaprosił, czy źle zrobił. W końcu podpisano umowę i po podpisaniu umowy Intel powiedział, że jednak nie wybuduje w najbliższym czasie. I jeszcze jest taki bardzo ważny ośrodek dotyczący sztucznej inteligencji. Odwołano jego szefa, założyciela, profesora, który miał prestiż międzynarodowy. O czym to świadczy?
Znaczy, mnie się wydaje, że te walki polityczne, które się odbywają w tej chwili w Polsce, niestety one nie powinny być priorytetem. Priorytetem powinny być inwestycje. Tu jest pokolenie młodych ludzi w tej chwili, którzy nie są skażeni tymi doświadczeniami komunizmu, chcą osiągnąć coś więcej, funkcjonują w, bardzo swobodnie w gospodarce międzynarodowej, znaczy w gospodarce globalnej. Ja uważam, że najwyższy czas, żeby myśleć w tych kategoriach, w jaki sposób to następne pokolenie chce wyobrazić sobie Polskę za 20-30 lat.
No i teraz wzniosę się na wyżynę. Pan profesor nie chce zostać prezydentem Polski?
Jestem obywatelem amerykańskim.
Bez polskiego paszportu?
Więc nie wiem w jaki... Wie pan, bardzo... To jest... To w ogóle zostawiam to pytanie na boku. To jest w charakterze takiej uprzejmości. Bardzo dziękuję, ale to nie ma żadnych sfer możliwości tutaj.
Andrew, który... No dobrze, bardzo serdecznie dziękuję panu, panie profesorze, za wizytę w Poranku Wnet. Patrzę, taki jest zespół. Jaki zespół tutaj? Tam mamy tabelkę z muzycznymi zespołami. Pan profesor nie lubi disco. Dlaczego?
Może cały fason tego disco był taki, ale jeżeli ma pan coś z jazzu albo z bluesa, bardzo chętnie posłucham.
Ale z bluesa. No już teraz szukamy w takim razie bluesowej piosenki. Wojciech Cejrowski ostatnio bluesowe piosenki przesyła do studia Dziki Zachód, więc znaleźliśmy. Nie znaleźliśmy. Jeszcze chwilę poczekajmy. Panie profesorze, to teraz takie pytanie. Czy cieszy się pan z tego, że Szczęsny będzie grał w Barcelonie?
Muszę powiedzieć, nie mam pojęcia, kto to jest.
No dobrze, a jako kto podpowiedz mi, kto to zaśpiewał? A Louis Armstrong.
Louis Armstrong jest w porządku.
Może być, panie profesorze.
Bardzo panu dziękuję.
Z podziękowaniami za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Andrew Michta był gościem Poranka Wnet. Jesteśmy po tej rozmowie trochę mądrzejsi.
Dziękuję panu. Dziękuję państwu.